O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmów w kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyduch-Liński
i Łukasz Kanafa. 2024 rok niech będzie dla Państwa rokiem samych dobrych filmów i jeszcze lepszych seriali.
Takie też będą dzisiaj. Zaczynamy od filmu dla małych, dla średnich, ale powiem to, co mówiłem Ci poza anteną, dla starszych. I to chyba... Dla starszych jest ten polski dubbing robiony. Wyfrunięci, bo to jest tytuł, o którym dziś powiemy na dobry początek. Zwiastun widzieliśmy na przykład podczas seansu Akademii Pana Kleksa. Moje dzieciaki zobaczyły w telewizji. Tata, musimy pójść koniecznie.
No wcale się nie dziwię. Powiem ci, że ja też musiałem pójść koniecznie.
I tata się lepiej bawił.
A, tata się lepiej bawił. A, to widzisz.
Bo to jest tak, ktoś zrobił dobry, fajny film dla dzieci. Animacja super. Mamy rodzinę kaczek, które lecą do celu swoich wakacji, albo żeby poznać świat, i trafiają na Nowy Jork, czyli na najgorsze miejsce na świecie dla kaczek. I ktoś wziął fajny film, pomyślał sobie, dobra, zróbmy coś dla tych starszych widzów i zmierzmy się ze Shrekiem.
Ale starszych to od jakiego wieku? Ty
dla rodziców.
Dla dorosłych.
Dla opiekunów, którzy przyjdą z... dziećmi do kina na film Wyfrunięci.
I po jakimś...
I pióro bardzo poszło w tę stronę.
W sumie po 10 minutach mogłem się zorientować, że na dobrą sprawę to oni przyszli na film dla siebie, a dzieciaki wzięli ze sobą.
Bo nie mieli co z nimi zrobić. To tak wygląda.
Więc na dobrą sprawę świetnie się składa, że to jest film animowany, w którym są jakieś kaczuszki, bo dzieci się będą dobrze bawić, być może.
Tylko wiesz, pytania po tym filmie są takie, że trzeba lawirować.
No tak, ale to zawsze można powiedzieć, no dobrze, słuchaj, no ale to w filmie było. Bo my teraz wracamy do życia, wiesz? No, oczywiście... To jest fajna rzecz, że można o tym filmie porozmawiać i no chociażby trochę się pogimnastykować, żeby pewne momenty z tego filmu w sposób może bardziej nie tyle obrazowy, co kontekstowy podać, ale jeśli chodzi o humor, mamy tutaj tatę kaczkę, który jest trochę dziadersem, mamę, która nie chce mu pozwolić na to, żeby tym dziadersem w końcu się stał, mamy wujka, który jest, jak to dzisiaj młodzież mówi, ale już nie tylko młodzież, odklejony, ale w sumie sympatyczne. No i mamy dziatwę, która na dobrą sprawę garnie się, zwłaszcza ta najmłodsza, do życia i do poznawania wszystkiego, no z tego, z czym się życie je. No i o jedzeniu też trochę będzie. No i mamy jajamajkę, gdzie, no właśnie, te jajka można by poskładać, gdzie można by po prostu się przenieść i mieć lepsze życie, bo tam jest cieplutko, a nie tylko siedzieć na tym stawie. No ale właśnie, mamy też pewną decyzję. Przenosimy się. No, tutaj faktycznie ojciec zadecydował, matka się ucieszyła, dzieciaki jeszcze bardziej. Mamy też Czaplę, która jest bardzo niejednoznaczną postacią. Ona wzbudziła we mnie bardzo różne uczucia, bo z jednej strony bardzo przerażała, ale z drugiej strony miała sobie też całkiem duży pokład komizmu. I to jest, wydaje mi się, krótkie streszczenie tego, jakim filmem Wyfrunięci są. Są filmem... O dziwo, także dla dorosłych, gdzie film dla dorosłych ma to wszystko, co dorośli odczytają. Te wszystkie konteksty, zwłaszcza językowe, zwłaszcza kulturowe, bo nie brakuje ich w tym filmie i między innymi dlatego tak dobrze się można bawić, samemu sobie dopowiadając i odnajdując, śledząc te tropy. Świetna to rozrywka, zarówno dla małych, jak i dużych.
Zapraszamy, Wyfrunięci w kinach. Pierwszy gol.
To... Bardzo czekam na ten film. Przyznam się, że nie udało mi się go obejrzeć, ale bardzo jestem ciekawa tego filmu, bo ja już po zwiastunie stwierdziłam, to będzie świetne.
To prawda.
To jest.
A ja stwierdzam, kto oglądał mecze polskiej reprezentacji, ten się w cyrku nie śmieje.
Ja nie oglądałam.
No to tak.
No to się dobrze będziesz bawić. Nie, to jest film fajny. To jest fajna komedia z piłką nożną w tle.
Tak, z piłką nożną w tle, z Michaelem Fassbenderem i dla tych wszystkich, którzy kojarzą kino Taiki Waititiego, czy też jego specyficzne, ale jednak bardzo humanistyczne poczucie humoru, bo to jest człowiek, który nawet z czasów rządów hitlerowskich potrafił zrobić komedię o dorastaniu. Zresztą komedię, która bardzo wszystkim się spodobała, bo pokazała takie tematy, o których do tej pory mówiono tylko i wyłącznie na poważnie, w zupełnie innym świetle, wcale nie obrazoburczo. To duży dar.
To może on się by zainspirował właśnie polską reprezentacją i tutaj też by zrobił taki film, który nie jest obrazoburczy.
Wydaje mi się, że on sięgnął nawet lepiej, bo sięgnął po ostatnią drużynę w rankingu światowym do samoańskiej Ameryki. No gdzieś daleko, daleko na antypodach jest drużyna, która ma tak dużo zapału, jak ma umiejętności, do której delegowany jest Michael Fassbender, który świetnie się odnajduje w roli trenera, który ma jednak, no jest na zakręcie życia, no ten zakręt, z tego zakrętu wypadł. Nie ma co tutaj się oszukiwać. Trochę jedzie tam jak na zesłanie, no bo ma wyjście, albo jest zwolniony, albo jest zwolniony i na dobrą sprawę, gdyby nie jego małżonka, która też, z którą się rozstał, z którą jest w separacji, nie zadbała o to, żeby jednak trochę coś ze sobą zrobił, to by tam nie pojechał i no, pozostałby w swoim smutku. Bo jednak Taika Waititi zaczyna od tych momentów, które są poważne i smutne i prowadzi do momentów, w których przeobrażamy się razem z bohaterem. No do tego, do czego jesteśmy predestynowani w jego opinii, jak sądzę, czyli do szczęścia. Do tego, żeby nasze życie po prostu każdy dzień otwierało nowe drzwi. I były to drzwi do tego, żebyśmy byli bardziej sobą, bardziej ludźmi, bardziej szczęśliwi. Bo bardziej sobą i bardziej szczęśliwi wydaje się tu być synonimem. Świetne kino, naprawdę dobrze się bawiłem. Podziwiamy nie tylko to, jak Samoańczycy uczą się futbolu, ale chyba przede wszystkim to, w jaki sposób złamane życiem dorosły facet odnajduje radość życia. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby na nowy rok coś podnoszącego na duchu, coś śmiesznego, ale coś przede wszystkim inteligentnego i zwyczajnie fajnego. Pierwszy gol to znakomita propozycja.
To jest takie wykiwać klawisza, tylko że piłka nożna. Coś podobny film. Skoro przy komediach jesteśmy, to wisienką na torcie będzie tytuł, który wszystkim fanom Misia wywoła uśmiech na twarzy. Matka siedzi z tyłu. To jest tytuł filmu, który teraz. Komedia czarna i czarno-biała. I tak jak Rejs gdzieś pokazywał, jaki mamy humor, poczucie humoru, bo na Rejsie nie każdy się śmieje.
No nie, zdecydowanie nie. Zwłaszcza z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że coraz młodsi śmieją się coraz mniej.
No właśnie. A no jak to będzie wydaje mi się, że z filmem chyba Matka siedzi z tyłu?
No właśnie, wydaje mi się, że to przede wszystkim dlatego, że gubi się kontekst. Dlatego, że nie żyjemy już w PRL-u i są tacy, którzy się bardzo z tego cieszą, a są tacy, którzy mówią na PGR-y, pidżery. I zupełnie, nie to, że ja to wymyśliłem, bo to jest jednego...
Ładne, nie słyszałam tego.
Nie słyszałeś?
Nie, ładne.
No, ale to z jednego z filmów. To mogło być naprawdę dobre pytanie konkursowe, ale tutaj uchylamy rąbka tajemnicy. O Matce siedzi z tyłu jeszcze będzie, bo mamy dla państwa bilety, no ale to w swoim czasie. Więc zostawiając konteksty Misia, to faktycznie trzeba je znać, żeby się na Misiu dobrze bawić, bo inaczej jest to zwyczajnie film nudny, przegadany i chyba na dobrą sprawę tyle. Z aktorami, którzy wyglądają jakby faktycznie byli z zupełnie innej epoki. Ale dla tych wszystkich, którzy znają te konteksty społeczne, którzy przyzwyczaili się do tego, że na filmy trzeba patrzeć, że to jest normalne, że filmy mają drugie dno, trzecie dno, czwarte dno. I że jest ktoś taki, kto bardzo próbuje te wszystkie dna odnaleźć i no, rozszyfrować. No ale właśnie, wracając do Matki siedzi z tyłu, bo żeby nie było za dużo o Misiu. To film, który wydaje mi się nie ma aż tak wielu kontekstów. Jest film zdecydowanie prosty, chociaż tak, czarną komedią należy go nazwać. No bo tak, Igo, kiedy widziałeś ostatnio 12 facetów robiących swetry na drutach w więzieniu, w filmie?
No nie przypominam sobie.
No właśnie, sytuacji. Ja też nie. I to jest między innymi jedna ze scen w filmie, w którym w Matce siedzi z tyłu, na których się zaśmiałem. Jest trochę tych scen, w których nie bardzo wiemy, czy się śmiać, czy została przekroczona pewna granica dobrego smaku, bo kiedy mężczyzna podróżuje ze swoją zmarłą matką, tutaj chyba za dużo nie powiemy o tym filmie, jeśli tak powiemy, bo to jest między innymi kino drogi i to jest między innymi ta ostatnia droga, gdzie matka siedzi z tyłu, siedzi, bo została tam posadzona, nie tyle, że ona siedzi, bo ona już na dobrą sprawę jest gdzieś indziej, nie tu. Ale też poznajemy historię tego faceta, który z tą matką spędził całe życie. Jego życie też już na dobrą sprawę się kończy i nie jest to tylko i wyłącznie kino drogi, bo bardziej chyba mnie przynajmniej zainteresowało to, żeby się dowiedzieć, dlaczego ten mężczyzna spędził na tym odludziu tylko i wyłącznie z matką całe swoje życie.
No i dowiadujemy się tego.
Dowiadujemy
się tego w scenach, które pierwsza z nich jest zaskakująca, później już możemy się oswoić trochę z tym, co się na ekranie dzieje i jak ten film został pomyślany, a został pomyślany świetnie moim zdaniem. Dlatego, że oprócz tego, że to jest czarna komedia, to jest to też film o tym, co bierzemy od swoich rodziców i co nasi rodzice nam dają, co chcą nam dać, a co dają w efekcie. Dużo wątków tam jest takich, które mnie bardzo zaciekawiły. No to jest też film trochę o utraconej miłości, trochę o utraconej młodości, a w zasadzie utraconym całym życiu. Na wiele sposobów można go odczytywać, ale myślę, że z której strony by na niego nie spojrzeć, to zawsze będzie film, który będzie po prostu dobrym kinem, który będzie bawił, będzie też trochę dawał tematów do rozmyślań, ale ogólnie moim zdaniem wychodzi bardzo na plus.
No jest też magnetofon kasetowy, bo teraz tak sobie pomyślałem o tych kontekstach. Faktycznie dzisiaj to może być urządzenie, które nie dla wszystkich jest urządzeniem, które raz, że widzieli, a dwa, że znają jego funkcjonalność. No to jest jedna z tych rzeczy, które zostają w tym filmie niezmienne, to znaczy niezależnie od tego, czy słuchamy muzyki, czy też audycji radiowych z kaset na starych kasetowcach, czy słuchamy ich w internecie online, no to cały czas póki co jesteśmy my, żywi ludzie, którzy mówią w tym wypadku do państwa. I trochę tak samo autorzy filmu islandzkiego mówią do nas o tym wszystkim, o czym Iga bardzo pięknie powiedziała, czyli o życiu, o dojrzewaniu, przemijaniu, a także chyba trochę jednak o dochodzeniu do siebie, bo ten film nie jest aż taki pesymistyczny, jak można się byłoby spodziewać.
Matka siedzi z tyłu, my w studiu, państwo przed głośnikami. Dziwne było moje wrażenie, kiedy oglądałem film Pokolenie IK na Netflixie, a niebawem, znaczy niedługo po tym zobaczyłem Zatokę Szpiegów.
Bo Bartosz Gallner nagle zaczął ci się zupełnie inaczej kojarzyć.
Tak.
Co ci się bardziej podobało?
W którym tytule?
Nie no, który tytuł bardziej ci się podobał?
Zatoka Szpiegów czy Pokolenie IK?
Tak.
Zatoka Szpiegów.
Okay. No właśnie.
Pokolenie IK, fajny film, ale jeżeli chodzi o książkę, to jednak lepszy.
No, jakieś 10 lat spóźniony moim zdaniem.
Trochę tak. Zatoka Szpiegów. I tutaj będą porównania do Stawki większej niż życie. No sorry, muszą być, bo mieliśmy już taki serial w polskiej telewizji, gdzie był szpieg z Abwery, tylko to był Hans Klaus.
No właśnie.
J23. Szkoda, że ten film nie jest w czerni i w bieli, bo nie wiedziałbym baboli, które są w tym filmie pokazane. Tylko jeden jest fragment, znaczy i tylko jeden tylko przytoczę, to gapy, które są na mundurach. Złote akurat ten stopień nie miał tych złotych. Może munduru
no właśnie,
nie było innego.
Ale być może nie wszyscy są znani między innymi z tego, tak jak ja znam ciebie, że ty składasz modele. W związku z czym masz ogromną wiedzę na temat chociażby noszywek.
Zacytuję fragment z filmu Chłopaki... Nie, Chłopaki nie płaczą. No, kilka niedociągnięć jest.
No trochę tak. Trochę tak, ale Zatoka Szpiegów to serial 9-odcinkowy. Pierwszy odcinek jutro ląduje na Jedynce o godzinie 20:20. Można go było zobaczyć, co też my uczyniliśmy, na tydzień przed, bo od poniedziałku był na WOT TVP. Wiele się spodziewałem po tym serialu, wiele oczekiwałem w sumie, może chyba tak
bo
to należałoby określić.
Bo też te produkcje historyczne TVP nas przyzwyczaiły do tego, że możemy wiele oczekiwać.
Wydaje mi się, że zwłaszcza zeszły rok był takim momentem, w którym założyliśmy bardzo mocne odbicie, jeśli chodzi o jakość produkcji telewizyjnych, do której nie byliśmy przyzwyczajeni, zwłaszcza jeśli chodzi o te, jak słusznie zauważyłaś, historyczne. Żeby wymienić chociażby moją ulubioną, czyli Erynię, ale także Dom pod dwoma orłami, także bardzo przypadł mi do gustu. O tych zresztą serialach mówiliśmy państwu. No teraz mamy Zatokę Szpiegów. Też żałuję, że nie jest w czerni i bieli, bo wydaje mi się, że wtedy, nawet zostawiając na boku babole, łatwiej byłoby nam się przenosić do 40 roku, gdzie akcja serialu się dzieje. Poznajemy młodego faceta, który na dobrą sprawę jest bawidankiem i lekko duchem, żeby nie powiedzieć bardziej dosłownie, bo na dobrą sprawę wydaje mi się, jak większość wtedy młodych ludzi, żyjących trochę na krawędzi życia i śmierci, bo dzisiaj żyją, jutro nie żyją, więc korzystają z życia na tyle, na ile mogą. Jesteśmy jednak poznajemy historię od strony właśnie niemieckiego oficera Abwery i zastanawiamy się, w którą stronę to pójdzie. Ja przynajmniej tak miałem. Czy będzie to właśnie serial, który będzie nawiązywał do tej dwoistości. Z jednej strony człowieka, który pracuje dla nazistów, z drugiej strony człowieka, który odkrywa swoje korzenie polskie. I między innymi tak jest ten film reklamowany, że właśnie w tę stronę pójdzie. Ale też zastanawiałem się, w jaki sposób będą pokazywane realia chociażby tej bitwy morskiej, bo brat naszego głównego bohatera między innymi w pierwszym odcinku schodzi do łodzi podwodnej i wyrusza bicie po stronie nazistów o Atlantyk. Zastanawiałem się, czy będą też sceny jakieś batalistyczne, czy wszystko będzie raczej koncentrowało się na tym szpiegowskim wątku. Zastanawiałem się, ile będzie melodramy, czyli jak bardzo będzie pokazane to życie codzienne poza wojną naszego głównego bohatera. Wszystkiego jest po trochu w tym pierwszym odcinku, ale cały czas jeszcze nie wiem, czy będzie mi się to bardzo podobało, czy po prostu będę zawiedziony. A wy?
Ja trochę żałowałem, że stawka większa niż życie nie była w kolorze, bo oglądając Zatokę Szpiegów, aż chciałoby się zobaczyć Hansa Klossa w kolorze i w tych wszystkich barwach tamtych czasów. No, tego nie oświadczymy. Zapraszamy, Zatoka Szpiegów. Przenosimy się na Netflixa. Tego tytułu nie mogło u nas zabraknąć, skoro na Zamku Lubelskim była tak wielka reklama i tyle osób zobaczyło te latające księżyce i planety nad Zamkiem Lubelskim, że musieliśmy wam opowiedzieć o filmie Rebel Moon, część pierwsza, Dziecko Ognia. Nie wiem, dlaczego wszyscy na siłę chcą zestawiać ten film z Gwiezdnymi Wojnami. Nie ma nic wspólnego jeden tytuł z drugim. Tutaj powiedziałem to poza anteną Łukaszowi, powiem też tobie, Igo. To jest bardziej Siedmiu Wspaniałych w kosmosie.
Ja mogę powiedzieć, co z mojej perspektywy ma wspólnego z Gwiezdnymi Wojnami, bo już kiedyś tu na antenie się przyznałam, że mam taką przypadłość, że Gwiezdne Wojny mnie usypiają, Rebel Moon na cztery podejścia.
Wow!
Ale obejrzałam do końca.
To powiem ci, bardzo mnie zastanawia, dlatego że w tym filmie, zwłaszcza od pewnego momentu, jest tyle strzelania, tyle hałasu, tyle rwetesu i w ogóle wszystkiego, co może jednak człowieka odwodzić od spania. No ja nie usnąłem.
Trzeba przyznać, Rebel Moon, chapeau za efekty specjalne, za charakteryzację, za pomysł, żeby pokazać trochę po łebkach te wszystkie światy, ale to jest pierwsza część, więc może kolejna i kolejna nam to wszystko wytłumaczy. Dobrze, że jest ten dopisek, część pierwsza, bo gdyby to miało być taki jednolity tytuł, to ja bym był zły.
To się urywa w taki sposób, że rzeczywiście
gdzie dalej?
Musi być ta kontynuacja. Tak.
Siedmiu Wspaniałych. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to jest ten western, gdzie się zbiera banda, żeby bronić małego miasteczka. Mamy tutaj to samo.
Tak, no ale tutaj mówisz o treści, a jeśli chodzi o sam klimat, o to, co się dzieje, że mamy te różne światy, różnych bohaterów, trochę wizualnie może się kojarzyć.
Każdy film, który dzieje się w kosmosie, jest dobro, jest zło, jest kilka światów, nie jest tylko jedna planeta, więc schemat jest oklepany, wyświechtany. Ja bym się naprawdę nie czepiał. Są tylko jedne miecze, które się palą, nawet nie są świetlne.
Wydaje mi się, że bardziej chodzi o odwołanie się do pewnego bardzo jasnego symbolu kulturowego, zresztą bardzo czytelnego. Czyli Gwiezdne Wojny kojarzą nam się z pewnym epokowym dziełem, bo od pojawienia się m.in. Gwiezdnych Wojen zmieniło się w ogóle opowiadanie o kosmosie i o tym, w jaki sposób my możemy postrzegać życie pozaziemskie. No i na tamte czasy, owszem, była to epokowa zmiana. Do tego jeszcze wpleciono, zostawiając na razie efekty specjalne, naprawdę fabularne majstersztyki, gdzie zupełnie inaczej zaczęto opowiadać na ekranie ruchomymi obrazami o tym, o czym do tej pory tylko i wyłącznie pisarze opowiadali w swoich książkach. No, niektórych to interesowało, innych troszkę mniej. W przypadku Zacka Snydera i Rebel Moon może chodzić w sumie o dwie rzeczy. Z jednej strony raz, że wykorzystanie pewnego symbolu, czyli epokowości Gwiezdnych Wojen z jednej strony, ale z drugiej strony także odwoływania się do pewnego science fiction, które jednak ma pewną jakość. To znaczy raz, że mamy świetne efekty specjalne, dwa, że mamy także postaci, które lubimy, które stają się kultowe, które w pewnym momencie nawet tworzą popkulturowe momenty.
I tutaj pauza. Czarny charakter w tym filmie, a w Gwiezdnych Wojnach. Darth Vader, wiele, nie znam takiej osoby, która nie szanuje tej czarnej postaci, nie ma jej figurki albo logo na koszulce, nie zna pierwszych taktów Marszu Imperialnego. W Gwiezdnych Wojnach czarny charakter jest osobą popkulturową. Tutaj jest nijaki. Mogłoby go nie być i film by nawet nie stracił na tym, a nawet zyskał.
No trochę Etkerin próbował tutaj jednak wcielić zło wcielone w siebie, ale no, jednak nie udało mu się osiągnąć tego, czego symbolem jednak stał się Darth Vader. On tym złem wcielonym był i faktycznie na tym tle...
Tak, brutalność jest tutaj znaczna.
Tak, jakiekolwiek bohaterskie sceny dużo łatwiej byłoby odgrywać w stosunku do zła wcielonego niż w stosunku do faceta, który zresztą... Ale dobra, nie będziemy spoilerować, co się dzieje w pierwszej części Rebel Moona. Mam wrażenie też, bo trochę poczytałem, jeśli chodzi o Zacka Snydera i między innymi 300, które dla mnie są... jest to film też w pewnym momencie epokowy, bo w tym filmie po raz pierwszy zauważyłem tak ogromne wrażenie robiące sceny w zwolnionym tempie. To był zresztą pierwszy film, w którym widziałem Jareda Butlera, który później no, zrobił świetną karierę w Hollywoodzie. Więc trochę Zack Snyder ma ten autorski sznyt do robienia filmów, które świetnie wyglądają. No ale w przypadku Rebel Moon jednak brakuje nam chociażby rozbudowanych postaci. Bo ile faktycznie pierwsze pół filmu, może nawet nie, pierwsze pół godziny, kiedy poznajemy Korę, główną bohaterkę, może nam się podobać, bo tam jest czas na to, żebyśmy zobaczyli, o co chodzi w tych Moonach, w tym Księżycu, o co chodzi w tym nowym multiversum, żebyśmy poznali też specyfikę tego, co tu się może dziać, ale później mam wrażenie, wszystko idzie bardzo po łebkach. Trochę zwraca uwagę Jakub Popielecki w swojej recenzji na Filmwebie, że wersja reżyserska może te skróty no, rozwikłać, czy też może z nich zrobić większe, dłuższe ścieżki, które mogą się nam bardziej spodobać, ale zapowiadane wersje reżyserskie jeszcze nie trafiły przed moje oczy, więc nie wiem, na ile się to będzie sprawdzać. Z drugiej strony, czy to widowisko mierzące 3,5 godziny, czy nawet 4 godziny, bo w tym wypadku takiej długości można by się było spodziewać, czy to jest coś, co będzie przyciągało do platformy? Zobaczymy. W każdym razie Rebel Moon to rzecz, z którą Netflix w topce skończył 2023 rok. To rzecz, która ma predyspozycję do tego, żeby jednak rozwinąć się w nową operę mydlaną o kosmosie. Ale czy tak będzie? Zobaczymy.
Polecamy, żeby sobie własne zdanie wyrobić. Rebel Moon, część pierwsza już do obejrzenia, a teraz zostajemy na tej samej platformie Netflix, tym razem Śnieżne Bractwo. Sytuacja, która miała miejsce w latach 70. w Andach, rozbity samolot i historia, która już na ekranie była kilka razy opowiedziana. Lata 90. to jest chyba najbardziej taki popularny film o tych zawodnikach, którzy i zginęli, i przeżyli wtedy w tej katastrofie. Co ten film oprócz efektów specjalnych, oprócz nowej jakości wizualnej wnosi do tej historii?
No, przede wszystkim zdobył europejskie nagrody filmowe. Jest... No, miałem wrażenie, że zwłaszcza po tym, co widzieliśmy w Wenecji, bo jeszcze wtedy nie widziałem tego filmu, ale tam między innymi też był komentowany na festiwalu. No, więcej się spodziewałem w tym filmie. Przede wszystkim więcej filmów w filmie się spodziewałem, a nie historii, którą no, poniekąd można już było znać.
Bo wiesz, bo to robienie filmu historycznego trochę, który ma swoich poprzedników i to licznych, to jest ciężkie wyzwanie, żeby zrobić coś nowego, odkrywczego.
Żeby
coś,
to się... przyciągnęło widzów, tak. Bo ja szczerze się przyznam, mnie nie przyciągnęło. Ja obejrzałam początek tego filmu, dotarłam do punktu, w którym ta historia się robi bardzo trudna, w którym się pojawia po prostu bardzo duży głód i to, co z tym trzeba zrobić. I pomyślałam sobie, że chyba nie czuję potrzeby oglądania tego filmu dalej, bo po pierwsze znam wersje wcześniejsze, wiem, czym się skończy ta historia, a sam film ani wizualnie, ani jakby jeśli chodzi o treść, o narrację, nie był dla mnie na tyle ciekawy, żebym chciała obejrzeć go do końca, żebym była ciekawa, jak zostanie to poprowadzone.
No, ale z drugiej strony są tacy, którzy nie widzieli wcześniejszych i oni to kupią. Oni ten film obejrzą, bo dla nich to będzie nowa historia.
No, mnie z kolei brakło przede wszystkim tego, żeby wyzyskać te tematy filozoficzne, które rodzi bycie w sytuacji granicznej. Tego się spodziewałem. Między innymi po recenzjach weneckich, między innymi tego się spodziewałem, że ten film będzie bardziej koncentrował się na momentach decyzyjnych poszczególnych rozbitków, z których 16 przeżyło tę katastrofę wysoko w Andach lotniczą i że będziemy mieli okazję bardziej poznać to, te ich dywagacje moralne, które mogły do tego prowadzić, bo bycie w skrajnym głodzie z jednej strony, z drugiej strony jednak ta potrzeba przeżycia, potrzeba jednak wyboru, gdzie nie ma w sumie trzeciej opcji, bo albo zjesz i przeżyjesz, albo nie zjesz i umrzesz. Więc to jest jedna z tych sytuacji skrajnych, gdzie faktycznie ta trzecia opcja jest niedostępna. To rodzi naprawdę bardzo wiele momentów, które można byłoby wykorzystać, które w mojej ocenie w tym filmie nie zostały wykorzystane, więc
no właśnie,
może być dokładnie tak, jak Igo mówisz. No, o czym jest to film? O tym, że kilku przeżyje, kilku nie przeżyje. No, można się było trochę więcej spodziewać. Ja się spodziewałem, nie dostałem tego i... No, ale właśnie.
Ale wszystko to daje nam film Nagle, o którym mówiliśmy całkiem niedawno temu. I to był film, który no, mówił o podobnej sytuacji, o ludziach w sytuacji granicznej, którzy są zdani tylko na siebie. To był film, który tak trzymał moje napięcie, że ja w zasadzie do ostatnich minut siedziałam spięta. Poczułam na napisach, jak mi się rozluźnia ciało. No, tutaj byłam, szczerze mówiąc, znudzona.
Ale... Śnieżne Bractwo na Netflixie można oglądać od 4 stycznia. Kto nie zna tej historii, wydaje mi się, że jest to jakiś sposób na jej poznanie. No właśnie, ale w kinie w Lublinie zawsze jest bezpiecznie, zawsze jest miło. Czasami troszeczkę sobie powymieniamy różne opinie.
Musimy zacząć popcorn przynosić.
Ale jest nam tutaj wspaniale. Kolejny rok zaczynamy audycję w kinie w Lublinie. Bardzo się cieszymy, że dotrwaliście z nami Państwo do końca naszej pierwszej audycji w 2024 roku. Mam nadzieję, że za tydzień po 14 także będziecie z nami, gdzie jak zwykle przywitają Was
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Heluchliński
i Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.